Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu. Moim rozmówcą jest europoseł z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Ryszard Legutko. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj na zaproszenie posła Bartłomieja Wróblewskiego pan profesor miał spotkanie o konserwatyzmie w Poznaniu. Może kilka refleksji?
No, bardzo udane spotkanie, sala pełna, gdzie nawet stali niektórzy. Żywa dyskusja. No, konserwatyzm jest tematem niezwykle nośnym dzisiaj, no bo przecież mamy do czynienia z jakąś niezwykłą rewolucją lewicowo-liberalną, która no, nam wszystkim zagraża, no, podważa podstawowe instytucje społeczne, robi taki recykling w naszym życiu, no więc...
To panie profesorze, to rozpocznijmy naszą rozmowę od konserwatyzmu i postawiłbym takie pytanie, jak to jest, że konserwatyzm nie potrafi się przebić, jeśli chodzi o liczbę posłów, jeśli chodzi o poparcie w Europie, nie tylko w Polsce, do takiej siły, która mogłaby być siłą sprawczą? Czy jest tak, że ludzie się obawiają ujawnić konserwatywne poglądy, czy jest tak, że po prostu konserwatyzm jest w pewnym kryzysie?
No w Polsce to akurat wydaje się, że nie jest w kryzysie, no bo w Polsce jednak te siły konserwatywne są bardzo mocne, stąd konserwatyści europejscy patrzą z wielką nadzieją na to, co się dzieje w Polsce. Zresztą mówią to wprost, no od tego, co stanie się w Polsce, wiele zależy, co będzie dalej w Europie. Natomiast jeśli chodzi o Europę, no to prawda, że Europa jest zdominowana przez partie i środowiska lewicowe i liberalne, co da się dość łatwo wytłumaczyć jako konsekwencja rewolucji z 68 roku, tej rewolucji seksualnej, no której te nowe odsłony dzisiaj możemy obserwować. No jednak to, że się obala, prawda, podział na mężczyzn i kobiety jako podstawowy podział dzielący człowieczeństwo, prawda, czy ludzkość, no to jest to po prostu niebywałe. To jest coś zdumiewającego. No to jest tak,
panie profesorze, a gdybyśmy chcieli tak spróbować odtworzyć, może nie za bardzo szczegółową, ale taką szkicową mapę konserwatyzmu europejskiego, to czy klasyczna chadecja europejska, dajmy na to taka niemiecka, bawarska CSU, to jest jeszcze pańskim zdaniem partia konserwatywna, czy też jest to partia postkonserwatywna?
Nie, to nie jest partia konserwatywna. Są konserwatyści, są chrześcijańscy demokraci, natomiast nie ma partii chrześcijańsko-demokratycznych. Jak pan spojrzy na te programy partii chadeckich, właśnie takich jak CSU czy CDU, no to pan zobaczy, że oni kupili całą agendę lewicową. Tam jest wszystko. Tam ma pan i gender, ma pan tą zieloną Europę, ma pan te struktury ponadnarodowe, poparcie dla europejskiej niedemokratycznej biurokracji i tak dalej. Więc to jest szalenie przygnębiające, co się stało z chrześcijańską demokracją. No stwierdzam z ubolewaniem, że ona nie istnieje, aczkolwiek powtarzam, są pojedynczy jej przedstawiciele, którzy tam starają się dzielnie walczyć i dawać świadectwo, no ale to jednak nie wystarczy.
A czy nie jest tak, że my, polscy konserwatyści, nie mamy pewnego problemu z ugrupowaniami, które przynajmniej odwołują się do konserwatyzmu na Zachodzie? Myślę chociażby tutaj o niemieckiej Alternative für Deutschland, AfD, której to politycy, chociażby Alexander Gauland, często odwołują się się właśnie do idei konserwatywnych, jednakże no, ich spojrzenie na historię, zwłaszcza na historię II wojny światowej, jest fatalne i z naszego punktu widzenia nieakceptowalne. Czy myśli pan, że właśnie spojrzenia na te lokalne historie nie są pewnym problemem dla sojuszu między polskimi i zagranicznymi konserwatystami?
No akurat sojuszu między polskimi konserwatystami a AfD nie ma. Był kiedyś, ale to było inna AfD. Ja przypominam, że AfD powstało jako tak zwana partia profesorska, czyli partia stworzona przez ekonomistów, którzy krytykowali unię monetarną, a więc wprowadzenie euro jako jednej waluty w Europie. No i ta partia praktycznie przestała istnieć, doszło tam do przewrotu, czy do kilku przewrotów, no i górę wzięli właśnie tacy politycy, którzy próbują, nie wiem, rehabilitować niemiecką historię, no, wspomniany przez pana Gauland i tak dalej, ale to my z nimi nie mamy nic wspólnego i tak naprawdę to oni są, no, trzeba powiedzieć, na marginesie polityki europejskiej. Oczywiście w Niemczech oni tam odnoszą pewne sukcesy, co jest...
No, są już trzecią siłą, mają według ostatnich tak sondaży aż 15%. A która z partii konserwatywnych z zagranicą byłaby najbardziej pańskim zdaniem odpowiadającym partnerem dla polskich konserwatystów?
No, dwie są najważniejsze, bo jesteśmy w bliskim aliansie z nimi. To jest partia Vox, która teraz, hiszpańska partia Vox, która odniosła teraz wielki sukces w wyborach lokalnych i municypalnych w Hiszpanii oraz no, rządząca w tej chwili partia we Włoszech, partia Giorgi Meloni, czyli bracia włoscy.
Bracia Włosi.
To są partie bardzo nam bliskie. Są jeszcze szwedzcy demokraci, którzy też odnieśli sukces w Szwecji w zeszłorocznych wyborach. Oni nie są w rządzie, ale ten rząd wspierają. Więc to są takie partie, myślę, że które, czyli tego typu partie, które zdobyłyby duże wpływy w Europie, mogłyby bardzo zmienić sytuację.
I to już od razu zapytam pana profesora, czy czynione są jakieś zabiegi polityczne, by zbudować pewien sojusz tych partii, by na kolejne wybory europejskie wystąpić już z jakąś wspólną agendą tych partii w poszczególnych państwach członkowskich?
No, sojusz jest, bo my jesteśmy w aliansie na poziomie lokalnym, to znaczy przy Komitecie Regionów, na poziomie parlamentarnym, czyli w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, a także istnieje partia europejska, partia EKR, więc ten sojusz istnieje. No. Wybory europejskie to są wybory narodowe, to znaczy odbywają się według narodowych ordynacji. No i jakoś liczymy na to, że po tych wyborach ta nasza grupa się zwiększy. Znaczy zwiększy się na pewno, bo to wszystkie prognozy na to wskazują, że zwiększy się wyraźnie. Pytanie tylko, czy wystarczająco.
Rozmawiam w kluczowym temacie z profesorem Ryszardem Legutko i w drugiej części naszej rozmowy chciałem zapytać pana o sprawy europejskie. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz chciałby zniesienia weta przynajmniej na razie w kwestiach polityki zagranicznej Unii Europejskiej i podatkowej, uważając, że to odblokowałoby płynność decyzyjną w Brukseli. Czy pańskim zdaniem jest to propozycja, którą powinniśmy się poważnie przejąć? Pytam o to dlatego, że w niedawnym sondażu dla jednego z portali aż 30% pytanych, co sądzi o zniesieniu weta, odpowiedziało, że nie wie, jak ocenić propozycję Olafa Scholza. Co by pan tym wahającym się powiedział?
To jest propozycja skrajnie niebezpieczna i polski rząd powinien zrobić wszystko, żeby ją zablokować. To jest propozycja w ogóle niebywała, To znaczy, jak spojrzymy na to, co się działo, a działo się to, że Niemcy prowadzili ten swój romans polityczny z Rosją przez wiele lat. Kraje Europy Wschodniej, Polska, kraje bałtyckie temu się przeciwstawiały. Niemcy to kompletnie ignorowały. Wybuchła wojna, agresja rosyjska i nagle ci sami Niemcy, którzy prowadzili tak skrajnie nieodpowiedzialną politykę międzynarodową, mówią, no to teraz likwidujemy weto, a likwidacja weta oznacza, że władza przejdzie w całości pod kontrolę tych dużych państw, czyli Niemiec i Francji. Czyli te kraje, które były najbardziej prorosyjskie i które tak naprawdę są jeszcze ciągle prorosyjskie. System głosowania, bo to też wielu wyborców w Polsce nie wie, system głosowania w Radzie Unii Europejskiej jest bardzo skomplikowany, ale taki, że praktycznie nie ma możliwości stworzenia mniejszości blokującej, jeżeli to nie będzie poparte przez jednego z tych dużych graczy, a więc albo Niemiec, albo Francji. Czyli to, co Scholz zaproponuje, to jest tak, więcej władzy dla takich krajów jak Niemcy i Francja i mniej władzy dla takich krajów jak
A panie profesorze, nie obawia się pan, czy pana trochę nie niepokoi to, że w polskich mediach, także w mediach publicznych, ale także w wypowiedziach polityków niezwykle rzadko te tematy są omawiane jako też priorytetowe, jako te, które będą wyznaczać nam przyszłość polityczną. Nie ma pan takiego wrażenia, że my się za mało tym przejmujemy?
Myślę, że coś jest na rzeczy, ale pocieszające jest to, że interesujemy się więcej niż wcześniej. Wiemy mimo wszystko więcej na temat Unii niż do tej pory, bo do tej pory panowało takie, powiedziałbym, takie nastawienie entuzjastycznego ignoranta. Znaczy nic nie wiemy, ale bardzo jesteśmy za. Natomiast w tej chwili to się wyraźnie zmienia. Coś jednak wiemy, no i już ten...
Są też, panie profesorze, zwolennicy tego pomysłu. I Lewica, i Polska 2050 Szymona Hołowni deklaruje, że poparłoby zniesienie weta, poparłoby tą propozycję.
No, ja się nie dziwię, bo to jest bardzo konsekwentne ich stanowisko. Dlaczego?
Ale cui bono.
Uważają, że Polska powinna być rządzona przez ciała obce, prawda? Przez ciała spoza Polski. Podmioty zewnętrzne powinny rządzić. Komisja powinna rządzić polskim rządem. Parlament Europejski powinien rządzić polskim parlamentem. A TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powinien rządzić.
No, Lewica uważa, że zniesienie tego mechanizmu spowodowałoby zwiększenie procesu demokratyzacji, gdyż wówczas konsultacyjne dochodzenie do decyzji byłoby taką metodą kluczową. To jest ich argument, ale...
Powtarzają to samo, ten sam analogiczny argument Scholza, bo Scholz mówi, ale to jest kompletna bzdura. Ja przed chwilą powiedziałem, system głosowania jest tak skonstruowany, że my sobie możemy ponegocjować, możemy sobie pospotykać się i dalej, a w rezultacie ci duzi i tak podejmą taką decyzję, jaką będą chcieli.
Panie profesorze, zmierzając do końca, chciałbym zapytać o relacje Europy, transatlantyckie relacje, ponieważ coraz częściej i Niemcy, i Francja, ale nie tylko one, chcą oderwania od Stanów Zjednoczonych, co miałoby też konsekwencje dla Polski. Czy myśli pan profesor, jakkolwiek na razie to jest political fiction, że w przyszłości możemy być skazani na taki wybór albo sojuszu amerykańskiego, albo versus europejskiego, ale już nie euroatlantyckiego. Czy do takiej sytuacji pańskim zdaniem może dojść?
No, ja bym tego nie wykluczał. No, prawda jest taka, że nastroje tradycyjnie, nastroje antyamerykańskie w Europie Zachodniej są silne, podobnie jak silne są nastroje prorosyjskie. Teraz trochę w wyniku wojny może to osłabło, ale nadal jest. Tylko Europa Zachodnia jest nastawiona raczej przeciw Ameryce i to widać w polityce, widać w języku publicznym i nastawiona raczej przychylnie wobec Rosji. I o tym musimy też pamiętać, bo to ma ogromny wpływ na to, co się dzieje z Polską.
Panie profesorze,
i teraz i w przyszłości.
Panie profesorze, i ostatnie pytanie jako dla ważnego polityka Prawa i Sprawiedliwości. Nie mogę o to nie zapytać. Czy nie obawiacie się państwo, że powołanie komisji, która miałaby zbadać relacje polityków, dziennikarzy z Rosją, czy to nie może czasami skutkować odebraniem PiS-owi tych 3% wyborców centrowych, kluczowych 3%, którzy mogą nie chcieć właśnie tak takiego stylu polityki tuż przed wyborami. Czy to jest strategicznie przez Prawo i Sprawiedliwość dobrze policzony wyborczo zamysł?
Ja myślę, że to jest najwyższy czas, żeby taka komisja powstała i dobrze, że ona powstaje i raczej spodziewam się, że może to dodatkowe 2-3% nam dać, bo to jednak pokazuje, że my jesteśmy politykami serio, znaczy, że interes Polski jest dla nas niezmiernie ważny, bo te wybory również będą dotyczyły kwestii suwerenności Polski i wyborca musi mieć jasny obraz, prawda? Kto konsekwentnie broni suwerenności Polski, a kto jest skłonny
Musimy już zmierzać do końca. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Moim i państwa gościem był Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.